Jak się ma słabą drużynę, to może lepiej trafiać na silnych, bo wtedy można łatwiej wytłumaczyć porażki. Ile pamiętam, pies się nazywa Dumka. Rasa nie mam pojęcia jaka, wygląda na mocno przekarmionego pudla jakiegoś, albo jakiś taki, nie wiem, nie pudra? My powinniśmy być świadomi tego, że Białoruś jest po prostu aktorem w rosyjskim teatrze. Białoruska prasa od 30 lat lubuje się w pokazywaniu mapek tego, jak to Polska już szykuje się do skoku na Białoruś. Nie po to państwo islamskie robi zamach w Moskwie, aby dzisiaj pod Moskwą, aby dzisiaj sobie pozwolić na to, aby FSB powiedziała nie, nie, to nie wy, to wszystko Ukraińcy.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych, sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie Państwo pod spodem. Zachęcam do lajkowania filmów i subskrybowania naszego kanału. To jest bardzo duża pomoc w przebiciu się z naszymi treściami na YouTubie. O, rekin! A to oznacza, że partnerem dzisiejszego odcinka Historii Realnej jest najlepsza sieć VPN Surfshark. Przedstawię Państwu teraz krótko 5 powodów, dla których warto mieć Surfsharka. Powód numer 1. Wynieś swoje bezpieczeństwo w internecie na wyższy poziom. Wszystkie wasze dane bankowe, kody, piny, e-maile, wszystko to będzie chronione przez Surfsharka. 2. Zmień adres IP. Jeżeli jesteście za granicą, chcecie obejrzeć ulubiony film, serial, to jest niedostępne w tym kraju, zmieniacie IP, możecie wykreować dzięki Surfsharkowi nową wirtualną tożsamość. 3. Antywirus. Tu chyba nie trzeba nic wyjaśniać. Wasze komputery, wasze tablety i smartfony nie zostaną zaatakowane przez złośliwe oprogramowanie. 4. Wreszcie, bardzo ważna rzecz. Wyszukiwarka bez reklam i systemów śledzących. Nowa usługa Clean Web, która blokuje reklamy i wyskakujące okienka. I wreszcie 5. najważniejszy powód. Surfshark przygotował fantastyczną promocję dla widzów Historii Realnej. 3 miesiące za darmo. Kciuk dla rekina, kciuk dla Surfsharka. A moim i Państwa gościem jest pan dr Adam Eberhardt, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich, obecnie wiceszef Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj, drodzy Państwo, 3 ważne tematy. Po pierwsze, kolejne groźby dosyć groteskowe Łukaszenki pod adresem Polski między innymi. Po drugie, konsekwencje zamachu w Moskwie, naprawdę robi się gorąco, a po trzecie również obgadamy sytuację na froncie na Ukrainie, bo też dużo się dzieje. Natomiast, panie doktorze, zanim przejdziemy do tych spraw, to rzecz najważniejsza, piłka nożna oczywiście, czyli wczorajszy mecz w Cardiff, Walia Polska, wymęczyliśmy w karnych 4-5, przeżywał pan bardzo?
Oglądałem. To bym powiedział, dużo walki, trochę szczęścia, chyba najmniej umiejętności. Gdzieś widziałem w statystykach, że przez 120 minut Polacy nie oddali ani jednego celnego strzału w światło bramki, ale i tak jest absolutny postęp w porównaniu do koszmarnych eliminacji. No i poza tym zwycięzców się nie sądzi.
No tak, ale też to pokazuje trochę w piłce nożnej, jak w polityce. Styl stylem, oczywiście to fajnie, ale najważniejsza jest skuteczność, wypełnianie celów. Cel po potwornych męczarniach jest osiągnięty, czyli jedziemy do Niemiec, gdzie, drodzy Państwo, na Euro będziemy mieli w grupie Francję, Holandię i Austrię. Po początkowej euforii wielu internautów mówi: o matko, będzie kompromitacja.
Jak się ma słabą drużynę, to może lepiej trafiać na silnych, bo wtedy można łatwiej wytłumaczyć porażki.
No, to prawda. Mniej będzie bolała porażka z Francją niż z Senegalem, pamiętna kompromitacja. Dobrze, drodzy Państwo, tyle piłka nożna. Gratulujemy biało-czerwonym. Zobaczymy, co będzie na Euro. A tymczasem przejdźmy już do pierwszego dużego tematu. Ja uważam, panie doktorze, że to, czego się dyktatorzy najbardziej boją, to śmieszność. I zanim przejdziemy do meritum wypowiedzi Łukaszenki, który odwiedził swoich generałów gdzieś na poligonie pod granicą z Litwą, to chciałem zapytać o tego psa. Czy pan widział tą groteskę?
No to, panie redaktorze, to jest pies, który już od dobrych 4 lat pojawia się w różnych najbardziej niespodziewanych aspektach działalności Łukaszenki. Myślę, że jacyś doradcy od marketingu politycznego powiedzieli mu, że to jest ocieplanie wizerunku. Ile pamiętam, pies się nazywa Dumka. Rasa nie mam pojęcia jaka, wygląda na mocno przekarmionego pudla jakiegoś, albo jakiś taki, nie wiem, nie pudla? To nie, to nie, przepraszam to wykreślić w takim razie. Nie, jakiś w każdym razie.
Może. Nie wiem.
W każdym razie nawet są podejrzenia, że to jest pies, który został już w międzyczasie zamieniony na innego psa, ponieważ on się pojawił w 2020 roku przy okazji, jakby po rozpędzeniu rewolucji białoruskiej i wówczas Łukaszenka z nim dość ostentacyjnie się pojawiał. Ostatnio też trochę więcej widziałem nawet, że próbował się wdrapać do samolotu, jak Łukaszenka leciał gdzieś do Uzbekistanu czy Kazachstanu w zeszłym tygodniu.
Panie doktorze, internauci są bezwzględni, wyciągają zdjęcia Łukaszenki. Był ten pies Dumka z nim, między innymi w Zimbabwe. Chodzi po stole i siedzi na stole w trakcie posiłków w domu Łukaszenki. Gdzieś tam on go trzyma niemalże jak pani w torebce swoją chihuahuę. I to, co mnie zastanawia, to gdybym ja był dyktatorem Białorusi, chciałbym budować swoją silną image twardego macho, to bym sobie wziął Dobermana, Rottweilera, Bullterriera, Pitbulla, no choćby, po prostu coś takiego.
Widzi pan, to może jednak jakaś jest w tym strategia osładzania, ocieplania wizerunku.
No dobrze, sprawy poważne. Nagrało się to, ta scena naprawdę śmieszna, kiedy Łukaszenko z tym psem siedzi na kolanach, stoi przed nim na baczność generał i panowie sobie rozmawiają. Padają tam następujące określenia. Mowa jest o korytarzu, jak oni mówią, suwalskim. Mowa jest o tym, że w razie wojny wojska musiałyby Białorusi walczyć z państwami bałtyckimi i, uwaga, uchwycić część Polski. I Łukaszenka pyta, czy jesteście gotowi? Generał odpowiada, tak, jesteśmy w stanie też to utrzymać. Bardzo to są niepokojące, muszę powiedzieć, sformułowania.
Osoby, która się naoglądała Łukaszenki przez ostatnie ćwierć wieczu, właśnie 30 lat, bo w tym roku to już jest 30 lat, gdy został prezydentem, dyktatorem Białorusi, to jest, bym powiedział, takie zjawisko powtarzalne. Łukaszenka lubi odgrywać takie spektakle, w której to siedzi, jego ministrowie, generałowie rozmawiający z nim stoją zawsze, on się do nich zwraca na ty, oni zwracają się do niego na panie prezydencie. To, co było charakterystyczne w tej rozmowie, o której pan redaktor mówi, to Łukaszenka się, takie wszystko jest wyreżyserowane oczywiście, nagle się zaciekawił, a jaka jest odległość pomiędzy Białorusią a obwodem królewieckim przez Litwę. Ten oficer odpowiedział, że tam 40 kilka kilometrów w linii prostej, trochę więcej wzdłuż granicy litewsko-polskiej. No to oczywiście to jest takie trochę, ja nawet nie powiem, że prężenie muskułów, ale budowanie atmosfery zagrożenia nadciągającego konfliktu, i to proszę zobaczyć, że to jest bardzo spójne z tym, co robi rosyjska propaganda. Wypowiedzi o grożącym nam wielkim konflikcie globalnym jest coraz więcej i myślę, że tutaj Łukaszenka odgrywa w tym dość umiejętnie, w tym spektaklu, swoją rolę. Chociaż w jednym miejscu, nie wiem, czy pan redaktor zauważył, zrobił to dość nieumiejętnie. To znaczy powiedział o tym, że ci terroryści, co dokonali zamachu pod Moskwą, chcieli tak naprawdę wjechać na Białoruś, ale przestraszyli się służby białoruskich, skierowali się ostatecznie na Ukrainę. Trochę sprzeczne z tymi bajkami, które opowiada Władimir Putin, bo przecież on buduje narrację, jakoby to Ukraina od samego początku miała być zapleczem dla terrorystów.
Tak, zaraz przejdziemy do tego zamachu i trwającego śledztwa i różnych dziwnych wypowiedzi polityków rosyjskich. Natomiast jeszcze chciałem zapytać o to, co Łukaszenka mówił, bo spotkał się, to była taka wizytacja, inspekcja poligonów wzdłuż granicy białorusko-litewskiej, a więc natowsko-białoruskiej. I między innymi padły tam takie słowa: jeżeli ktoś przekroczy naszą granicę, to natychmiast trzeba go zniszczyć. Strzelaj, żeby zabić. Zniszczymy każdego wroga. To są cytaty. Jednocześnie Łukaszenko podpisuje, czy też szykuje jakiś dekret o trybie wojennym, o militaryzacji państwa, czyli że w momencie, kiedy wybuchnie wojna, wszyscy urzędnicy dostaną automatycznie stopnie wojskowe. No w końcu jest to nasz sąsiad. Czy my się powinniśmy bać, może w ten sposób ujmijmy pytanie, Białorusi?
My powinniśmy być świadomi tego, że Białoruś jest po prostu aktorem w rosyjskim teatrze. I to, co mówi Łukaszenka, jest zwykle, nie zawsze, ale zwykle jest, wpisuje się jakoś w generalny strategiczny cel, jaki ma Rosja. Rosja ma cel zastraszenia nas wszystkich, ma cel zbudowania atmosfery zbliżającego się konfliktu. Być może w takim bardziej doraźnym wymiarze, ja nie wykluczam, że Rosja będzie chciała podjąć działania ofensywne wobec Ukrainy na froncie charkowskim. Być może będzie to poprzedzone również pewną demonstracją sił wzdłuż całej granicy białorusko-ukraińskiej, rosyjsko-ukraińskiej, więc nie wykluczam, że Łukaszenka zdecyduje się na może nie mobilizacje żadne, bo to nie jest raczej element, którym by chciał się chwalić i w który chciałby wchodzić, ale na pewno myślę, że istnieje ryzyko, że ten wymiar wojskowy będzie w retoryce Łukaszenki narastał, również po to, aby wiązać ukraińskie siły na granicy ukraińsko-białoruskiej w najbliższych tygodniach i miesiącach.
No dobrze, atom, bo to wszystko byłoby pewnie śmieszne razem z tym psem Dumką, Łukaszenką i tymi wszystkimi też dosyć zabawnie wyglądającymi mundurami armii białoruskiej. Natomiast no, od pewnego czasu mamy do czynienia z umieszczeniem broni jądrowej, do końca nie wiemy jakiej, rosyjskiej, na terenie Białorusi. Łukaszenka twierdzi, że nawet on może jej używać, co chyba nie jest prawdą. To jest pewna niejasność strategiczna tutaj, ale chyba po prostu to Rosjanie, to jest w dyspozycji rosyjskiej nawet na pewno. Coś wiemy na ten temat, panie doktorze. Może to jest powód do tego, żeby jednak obserwować tą sytuację na Białorusi z dużą dozą ostrożności, a nie tylko traktować jako właśnie jakiś teatr dyktatora.
Oczywiście nie może naciskać Łukaszenka żadnych przycisków nuklearnych, może gładzić psa Dumkę, to raczej jest to, co mu zostało. Natomiast kwestia dyslokacji, rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na terenie Białorusi, ona jest dla władz rosyjskich potencjalnie istotna. To jest trochę takie dodatkowe wsadzenie, jak gdyby przypieczętowanie swojej strategicznej obecności na Białorusi, ponieważ no dobrze wiemy, że w przypadku jakichkolwiek zawirowań politycznych, upadku reżimu Łukaszenki, jakiejś nowej rewolucji, no jakichś wydarzeń, które by zmieniały potencjalnie wektor polityczny Białorusi, Rosja będzie dysponowała argumentem bezpieczeństwa arsenału nuklearnego znajdującego się na terenie Białorusi i może być stanowić to dodatkowy argument absolutnie przemawiający do wyobraźni zachodniej opinii publicznej, który będzie uzasadniał wprowadzanie wojsk rosyjskich, pacyfikowanie sytuacji na Białorusi, ujarzmianie niepokornej potencjalnie Białorusi. Więc jak ja patrzę na rosyjską broń jądrową na terenie Białorusi, to uważam, to postrzegam to przede wszystkim jako sposób utrwalania strategicznego panowania Rosji nad Białorusią, w mniejszym stopniu zastraszania natowskich sąsiadów.
No dobrze, a czy zgadza się pan z taką opinią części ekspertów, że Białoruś jest ważniejsza dla Łukaszenki, przepraszam, dla Putina niż Ukraina, no bo ta są jakby te dwie drogi prowadzące do Moskwy, przez Bramę Smoleńską lub przez stepy Ukrainy przez południe i dopiero potem na Moskwę i że ta pierwsza jest bardziej niebezpieczna.
Nie rozumiem kategorii, co to znaczy ważniejsza. To znaczy tutaj oczywiście wiadomo, znaczy po pierwsze, znaczy to są rzeczy nieporównywalne w ogóle. To znaczy nieporównywalna jest Białoruś z Ukrainą, nieporównywalny jest zakres, jak gdyby no, Białoruś jest strategicznie uzależniona. Jest to, jak gdyby, jest to pewien postępujący proces od 30 lat, który doprowadził do właściwie włączenia Białorusi w rosyjską przestrzeń bezpieczeństwa i wasalizacji Białorusi w wymiarze politycznym oraz gospodarczym. I Białoruś jest dla Rosji ważna, istotna jako wasal. Natomiast Ukraina jest dla Rosji ważna, istotna jako cel, jako dopiero cel aspiracji imperialnych. No bo wiadomo, że z racji potencjału terytorialnego, ludnościowego, gospodarczego, wszelkiego, no to jak gdyby kontrola nad Ukrainą, zresztą to o tym już pisali różni znawcy, w tym Brzeziński na początku lat 90., prawda, no to kontrola nad Ukrainą czyni Rosję mocarstwem globalnym, a nie jedynie mocarstwem ponadregionalnym o globalnych aspiracjach.
Ja miałem na myśli te jakby koncepcje limitrofów, czyli tych buforów, które mają zapewniać, czy też stref takich, powiedziałbym, strefy wpływów rosyjskiej. To znaczy Rosjanie mają obsesję tych armii europejskich maszerujących na Moskwę i po prostu przez bramę smoleńską jest znacznie bliżej. Spotkałem się z taką opinią, że Ukraina jest bardzo ważna i Rosjanie chcą mieć ją pod swoim butem, no ale Białoruś to już jest sprawa życia i śmierci, że nigdy jej nie odpuszczą. Że to jest w ogóle nie do wyobrażenia dla strategów z Kremla.
Tak, no bo ją trzymają, bo ją nieporównywalnie mocniej trzymają. Również jest to wynik nie tylko rozwoju wydarzeń w latach 90. i 2000, ale to jest również pewien wyraz różnic w kształtowaniu się tożsamości narodowej, świadomości narodowej Ukraińców, Białorusinów. W przypadku Białorusinów ona w sposób jest dużo słabsza. Te powiązania również kulturowe, językowe Rosji, Białorusi są niewspółmiernie silniejsze, więc on jakby to prawda, odcięcie Białorusi od Rosji byłoby bardziej bolesne, ale nie dlatego, że jakieś wojska na Moskwę szłyby szybciej przez Białoruś, a nie przez Ukrainę, no bo to mówimy, to są takie scenariusze, bym powiedział, dość absurdalne. Natomiast dlatego, że po prostu Białoruś bardzo silnie przez ostatnich 30 lat została wpisana w rosyjskie myślenie jako właściwie pełen wasal, w pełni podporządkowany w wymiarze strategicznym.
No dobrze, to chciałbym zapytać teraz, bo ja jestem też taki trochę skonfundowany różnymi opiniami, które słyszałem w ostatnich kilku latach na temat samej armii białoruskiej. No bo czasami można było usłyszeć, że to jest super silna armia, gdyby wybuchła wojna, to zaraz by, nie wiem, do Wisły niemalże doszli. Zresztą ten generał, co jest ciekawe w tym filmie, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, nawet tam mówi, że mowa o północno-wschodniej Polsce jako potencjalnym do okupacji terenie, ale z kolei w trakcie tej wojny ukraińsko-rosyjskiej słyszę odwrotne opinie, że ta armia trzyma się tam w ogóle na ślinę, nie jest pewnej lojalności, jest ona bardzo mała. Jak pan ocenia zdolności bojowe armii białoruskiej?
Przede wszystkim armia białoruska nie będzie prowadziła żadnych działań bojowych w oderwaniu od sił rosyjskich. Zgodnie z wszystkimi dokumentami strategicznymi rosyjsko-białoruskimi, w przypadku konfliktu zbrojnego armia białoruska wraz z armią rosyjską tworzą wspólne zgrupowanie sił pod wspólnym połączonym dowództwem wykonywanym przez stronę rosyjską. Więc tak naprawdę strategicznie armia białoruska stanowi, no nie chcę powiedzieć osobny, oddzielny okręg wojskowy, no ale de facto do tego się sprowadza. Natomiast problem jest inny. To znaczy armia białoruska, myślę, że bardziej jest na ślinę. Ona jest w dużym stopniu już dzisiaj sprofesjonalizowana, nie brana z poboru. Natomiast myślę, że Łukaszenka przez ostatnie lata koncentrował się przede wszystkim nad bezpieczeństwie wewnętrznym. To znaczy on oddał Rosji kwestię bezpieczeństwa zewnętrznego, kwestię armii, nie wydawał na to pieniędzy, bo żal mu było tych pieniędzy, więc myślę, że ta armia białoruska jest rzeczywiście w dość słabym stanie, głównie finansowana przez Rosję w ramach różnych grantów, pożyczek, w ramach realizowanych w ramach czy to państwa związkowego, czy układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Natomiast Łukaszenka wydawał pieniądze na bezpieczeństwo zewnętrzne. Podnosił pensje, tworzył różne siły wewnętrzne, które w to inwestował pieniądze, które są potrzebne w przypadku turbulencji wewnątrz kraju, w przypadku jakichś rewolucji, buntów społecznych. I tutaj białoruska siła, tutaj jest siła Białorusi. Natomiast jeżeli chodzi o ten wymiar zewnętrzny, jeżeli chodzi o zagrożenie, które generuje armia białoruska, to proszę pamiętać o tym, że ona może być wykorzystywana w przypadku jakiegoś konfliktu z państwami bałtyckimi jako źródło pretekstu dla konfliktu. To znaczy można sobie wyobrazić, że armia białoruska, że Białoruś prowokuje jakiś zatarg z sąsiadującą sobą Łotwą czy Litwą i wówczas chcąc, nie chcąc, Rosja musi się w to włączyć na jakichś swoich zasadach. To znaczy nie można wykluczyć instrumentalnego, uzgodnionego między Moskwą a Mińskiem wykorzystywania Białorusi do eskalacji sytuacji w regionie, szczególnie regionie bałtyckim. Natomiast nie patrzyłbym na armię białoruską jako autonomiczny podmiot, jako autonomiczną siłę militarną. Ona może odgrywać pewną rolę, jak na przykład wiązanie, o czym mówiliśmy, wiązanie sił ukraińskich na Polesiu.
No dobrze, i ostatnia sprawa, bo pytałem, czy powinniśmy się bać Białorusi, a może jest odwrotnie. Skoro ta armia jest słaba, to Białoruś powinna się bać Polski. Łukaszenko i to media białoruskie bardzo lubują się w artykułach o polskich zbrojeniach. Szczególnie niepokoi ich artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, Czunno i przede wszystkim Hajmarsy. Ja oglądałem wystąpienie generała Andrzejczaka w kanale Zero, który powiedział, że takim marzeniem dla Polski jest to, że jak ktoś z nami zacznie, to wypalimy wszystko na 300 kilometrów od naszej granicy. Wystarczy spojrzeć na okręg kaliningradzki, żeby zrozumieć, że 300 kilometrów to byśmy w morze bili, więc jedyne możliwość na bicie 300 kilometrów to jest właśnie w Białoruś. Myślę, że białoruscy atasze wojskowi robią notatki z takich wystąpień, potem takie notatki trafiają na biurko Baćki i on jest po prostu łapie się za głowę z przerażenia. Może oni boją się nas.
Pan myśli, że on się łapie za głowę z przerażenia, czy on mu rozmawia i mówi, dobra, masz to do wykorzystania, do konsolidacji wewnętrznej, do pokazania w telewizji, w dzienniku telewizyjnym, jak to Polska się zbroi, jak to nam zagraża, jak to musimy trzymać się razem z Rosją, jak to musimy dokręcać śrubę, bo zagrożenie czyha od strony zachodniej. To jest ulubiony temat z perspektywy Łukaszenki, konsolidacji społeczeństwa, budowania grozy, zagrożenia, jakie rzekomo jest dla Białorusi ze strony Polski. Proszę pamiętać o tym, że w białoruskich gazetach nie tylko pojawia się dużo artykułów o polskiej zbrojeniach, o polskich wydatkach na obronność, ale o rzekomych polskich planach odtworzenia granicy ryskiej, zajęcia Grodna, Brześcia, podejścia pod Mińsk. Białoruska prasa od 30 lat lubuje się w pokazywaniu mapek tego, jak to Polska już szykuje się do skoku na Białoruś, aby odzyskać swoje tereny i wykorzystać Polaków mieszkających na Grodzieńszczyźnie jako piątą kolumnę i tym bardziej trzeba oczywiście bardzo się przyglądać temu, co się dzieje z różnymi niezależnymi polskimi organizacjami na Białorusi, a wręcz je tępić.
No dobrze, to w takim razie zapytam, skoro wywołał pan ten temat, co u Polaków na Białorusi? Wiemy, że Andrzej Poczobut siedzi w więzieniu. Czy rzeczywiście oni są traktowani jako potencjalna piąta kolumna, Związek Polaków na Białorusi i nasi rodacy na Grodzieńszczyźnie? w Mińsku?
Właściwie Związek Polaków na Białorusi, bo był przez lata był taki system równoległy. Z jednej strony związek oficjalny, uznawany, zarejestrowany przez władze białoruskie, Związek Polaków na Białorusi został przejęty przez KGB białoruskie. On jakby były próby stworzenia początkowo własnej organizacji polskiej na bazie tego ZPB. Okazało się, że tam nie było w żadnej działalności polonijnej, polskiej. Te nowe osoby, które się uwłaszczyły na zbudowanym za pieniądze z budżetu Polski, trzeba powiedzieć jeszcze, na domach Polski, na tym majątku Związku Polaków na Białorusi. To wszystko po prostu, ten cały majątek wynajmowały, zarabiały na tym pieniądze. Natomiast przez jakiś czas władze tolerowały równoległą, nieformalną działalność Związku Polaków na Białorusi, tego niezależnego, uznawanego, dofinansowanego przez Polskę, nieuznawanego przez reżim. No później to zostało oczywiście uniemożliwione. Łukaszenka zdiagnozował ZPB jako właściwie największą, proszę pamiętać, no ZPB kiedyś jeszcze przed przejęciem, przed zniszczeniem w latach 2000, to była druga największa społeczna organizacja na Białorusi. Ustępowała wyłącznie Komsomołowi stworzonemu przez reżim, gdzie toczyło się życie społeczne, które integrowało tamtejszych Polaków. Łukaszenka oczywiście Polski nienawidzi i Polski jakoś tam może się i boi, natomiast przede wszystkim nienawidzi niezależności i nie, jak gdyby nie podporządkowania się swojej woli. On powielokroć mówi, jak to moi Polacy, znaczy on mówi właśnie o Polakach na Białorusi, mówi moi Polacy, których ja będę tutaj kształtował, edukował, których będę bronił, aby Polska swoich brudnych łap nie wkładała w tematy moich Polaków na Białorusi. To jest jego wizja. To jest jego wizja wykorzystywania Polaków na Gruzińszczyźnie. Dzisiaj działalność społeczna Polaków na Białorusi właściwie jest uniemożliwiona. Uniemożliwione to jest również na poziomie Kościoła katolickiego, który zawsze był taką ostoją polskości i to jest jakby księża również są prześladowani, również znajdują się w aresztach czy w więzieniach. Andrzej Poczobut, o którym pan powiedział, właśnie minęły 3 lata, jak został wtrącony do łukaszenkowskich lochów. Takie się pojawiły pewne sygnały kilka miesięcy temu, że być może Łukaszenka szykuje się do pewnego odprężenia z Zachodem i chciałby dogadywać się. Takim sygnałem było ogłoszenie amnestii na Białorusi i bardzo szybkie zadeklarowanie, że ta amnestia nie będzie dotyczyła terrorystów i osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną. Ja to oczywiście odczytałem jako zachętę do negocjacji. No ale cóż, no to problem stary jak świat, jak z terrorystami negocjować, jak negocjować w przypadku, gdy reżim bierze zakład, a potem próbuje wymieniać to na ustępstwa.
No właśnie, bo ja czasami spotykam taką opinię, że skoro tam są zakładnicy de facto w postaci Polaków na Grodzieńszczyźnie, ale w Mińsku, w innych częściach Białorusi, to powinniśmy może prowadzić taką politykę jakąś transakcyjną z Łukaszenką. I były, pamiętam, takie rozmaite momenty ocieplenia. Pamiętam raz, jak Łukaszenko otwierał zamek w Nieświeżu i zaprosił księcia Radziwiła i mówił dużo w pamięci o i tożsamości Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pamiętam małe odprężenie rządu PiS chyba na początku z Łukaszenką, które zaowocowało połączeniem PKP Warszawa-Grodno. Widzi pan możliwość taką, bo jeszcze dodam, że czasami pokazują telewizję, jaką ma minę Łukaszenka, jak wychodzi z rozmów z Putinem. No chyba Putina się boi bardziej jeszcze niż Polski. Może to jest jakiś wspólny grunt, żeby zamiast stawiać na obalenie Łukaszenki i demokratyzację Białorusi, czyli amerykański sposób, to może się z nim pragmatycznie w jakiś sposób dogadać i wyciągnąć go z obozu rosyjskiego. Widzi pan taką możliwość?
Nie, to nie widzę. To jest jakby poziom kontroli rosyjskiej nad Białorusią jest totalny dzisiaj właściwie. Łukaszenka jest tego absolutnie świadomy. Zresztą jest człowiekiem sowieckim, jest człowiekiem, który podziera różne gdyby klisze mentalne z reżimem putinowskim. To jest jego środowisko, to jest jego typ myślenia, więc takie, znaczy to fajnie to wygląda, jak się gra w jakąś tam Europę Universalis i sobie można zmieniać sojusze. No to nie jest tak. Odwrócenie Łukaszenki nie wchodziło w grę, nie wchodzi w grę i nie będzie wchodziło w grę. Natomiast no szczególnie po roku 2020, gdzie ta strategiczna kontrola rosyjska nad Białorusią została zwiększona i Łukaszenka świetnie sobie zdaje sprawę, że oczywiście może grać z Zachodem, może starać się jakieś tam rzeczy wygrywać czasami, natomiast no to mają charakter taktyczny po to tylko, aby zwiększyć jego pozycję w negocjacjach z swoim głównym partnerem, z którym prowadzi niekończące się targi, czyli z Rosją. Natomiast rzeczywiście no był taki okres pod koniec poprzedniej dekady, gdy Łukaszenka postawił na tę tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego, zaczął się do tej tradycji odwoływać i w tym należało i też myślę, że w tym Polska też jakoś starała się dogadywać jak gdyby tego typu nurt w polityce białoruskiej, on był korzystny. Zresztą realizował go Paweł Łatuszka, ówczesny minister kultury, który dzisiaj mieszka w Warszawie i jest jednym z dwóch głównych liderów białoruskiej opozycji antyłukaszenkowskiej. No, dzisiaj tutaj pole do jakichkolwiek rozmów, gier z Łukaszenką jest minimalne. A, jeszcze jedna rzecz. To, co zawsze Łukaszenkę bardzo interesowało, to, żebyśmy zlikwidowali telewizję Bielsat, abyśmy zlikwidowali pewne narzędzie, główne narzędzie oddziaływania informacyjnego na Białorusi, a jednocześnie główne narzędzie kształtowania społeczeństwa białoruskiego, społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. On za to byłby gotowy pewnie wypuścić niejednego więźnia politycznego, tylko też pamiętajmy, że w dniu, w którym likwidujemy Bielsat, nie jesteśmy w stanie już tego Bielsatu przywrócić, a Łukaszenka po dwóch tygodniach może te osoby, które zwolnił z więzień, ponownie do lochów wtrącić. To jest problem. To nie jest człowiek, z którym jakiekolwiek deale, jakiekolwiek porozumienia będą miały charakter wiążący, będą miały charakter zobowiązujący, obligujący go do czegoś. To jest cwaniaczek, który stara się na każdym kroku swoich partnerów oszukać. Czasami stara się również oszukać swojego patrona, jakim jest Rosja.
A Bielsat nie jest przypadkiem teraz w fazie jakiejś pełzającej likwidacji?
Mam nadzieję, że nie. No, gdyby pewne niepokojące sygnały się pojawiły w ostatnich tygodniach, związane przede wszystkim, jak rozumiem, z problemami z finansowaniem Bielsatu, z problemami, bo Bielsat był finansowany zawsze z dwóch źródeł, to znaczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Telewizji Publicznej, plus oczywiście granty różne międzynarodowe. Natomiast no, tutaj są pewne, jak widzę, obserwuję turbulencje. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł nawet nie tyle likwidacji Bielsatu, ale mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł jego rozparcelowania pomiędzy różne stacje, kanały i struktury organizacyjne. Bielsat z kilkunastoma kanałami YouTube'owymi, bardzo popularnymi, z telewizją, ale to jest także projekt środowiskowy, jeden z nielicznych środowiskowych projektów, które mają pozostające na emigracji Białorusini.
Dobrze, tylko ja miałem na myśli raczej kadrowe sprawy, bo pani Romaszewska została wyrzucona z pracy dyscyplinarnie.
No tak, no to mnie, jakby nie komentuję spraw kadrowych, rozumiem, że różne jednostki, instytucje mają prawo mianować, zwalniać dyrektorów. Na pewno rola Agnieszki Romaszewskiej w stworzeniu Bielsatu, w kierowaniu i była wielka, gigantyczna i trudno mi sobie wyobrazić, aby ktokolwiek był w stanie tę misję dalej prowadzić. Natomiast no, rozmawiamy o instytucjach, prawda? Rozmawiamy o tym, aby przy okazji tych konfliktów personalnych czy politycznych, bo to pewnie jest bardziej konflikt polityczny, aby nie stracić pewnego narzędzia polityki zagranicznej, bo to uważam trzeba pielęgnować.
Dobrze, dobrze. Ja tylko spotkałem się z takim na przykład głosem w dyskusji, tego tam nikt nie ogląda.
To jest nieprawda. Proszę zobaczyć na kanał YouTube'owy Wot Tak na przykład, który jest prowadzony przez Bielsat i proszę zobaczyć, jakie setki tysięcy ludzi każdy film, który tam się pojawia, oglądają.
Okej, dobra. Drodzy Państwo, przechodzimy do drugiego z dużych tematów, który dzisiaj z panem doktorem omówimy. Zamach w Moskwie. Nie milknął echa. Trwa, drodzy Państwo, śledztwo i akcja poszukiwawcza. Ofiar jest 139, to najnowsze dane, śmiertelnych. 360 rannych, to w takiej ilości wzrosła ta liczba. I 11 dzieci w tym. W miejscu wypalonego centrum Krokus już znajdują się, służby ratownicze znajdują tylko zęby, ale już nie znajdują ciał. I teraz oczywiście pytanie, co Rosja zrobi z tym fantem i mamy do czynienia z szeregiem wypowiedzi rosyjskich dygnitarzy, że to zorganizowali Ukraińcy. Proszę bardzo, szef FSB Bortnikow. Za zamachem stoją USA, Wielka Brytania, Ukraina. Patruszew, to oczywiście zrobili Ukraińcy. Putin był nieco bardziej, panie doktorze, wstrzemięźliwy, bo powiedział tylko, że wiemy, czyje ręce wykonały, natomiast teraz interesuje nas, kto zlecił. Czy uda się Rosjanom zrzucić winę na Ukrainę za ten zamach?
Zobaczył pan, jak wyglądają ci Tadżycy, którzy zostali złapani w ramach, jak gdyby przez FSB rosyjskie. Znaczy poziom tortur, którym zostali poddani, wskazuje, że oni są w stanie wszystko powiedzieć. Mają problem pewnie taki, że słabo znają język rosyjski, że nie mają większej, jak gdyby, że niespecjalnie są w stanie powtarzać to, co FSB im napisze. Natomiast no, nie mam żadnych wątpliwości, że to, co pan nazwał górnolotnie śledztwem, a tak naprawdę ratowaniem twarzy przez FSB i próbą wykorzystania tego zamachu, który ich zaskoczył, do tego, aby obciążyć Ukrainę, Zachód, jeszcze bardziej skonsolidować Rosjan wokół siebie w nienawiści do wszystkiego, co zachodnie i ukraińskie, że to będzie zrealizowane. To znaczy, że zaraz zobaczymy jakieś tej PowerPointy, jakichś tam różnych Bortnikowów czy Patruszewów, którzy będą opowiadali nam, jak to ukraińskie służby zaangażowane, a może i polskie, a może nie wiadomo jeszcze jakie były zaangażowane w zamach. Oczywiście wykonane rękami ISIS-u, wykonane Państwa Islamskiego, wykonane rękoma tych Tadżyków, no bo tego się nie da ukryć, prawda? Ale to będzie absolutnie to, w jakim kierunku będą grali.
No dobrze, ale właśnie kogo oni chcą do tego przekonać? Zachód? Własne społeczeństwo? Czy też wykorzystać
własne społeczeństwo? Własne społeczeństwo, które musi, znaczy, bo przekaz jest taki, to znaczy, jeżeli uda się swojemu społeczeństwu powiedzieć, że Ukraina coś tam z tym zamachem knuła, że ona była zapleczem do terrorystów, że ci terroryści chcieli na tę Ukrainę wjechać, bo tam mieli swoich patronów, prawda? Jeżeli się zbuduje tego typu przekaz, to wówczas można, jak gdyby od niego jest jeden krok do tego, aby powiedzieć, widzicie, nie ma miejsca na niepodległą Ukrainę, bo niepodległa Ukraina jest zapleczem terrorystycznym, które zagraża Rosjanom. I taka jest gra i w tym kierunku to będzie szło.
No tak, Putin oczywiście się odgraża. Ja rozumiem, że chodzi o mobilizację społeczną, ale co Rosja realnie może zrobić? Putin się odgraża i to jest cytat, znowu odpowiemy na polu bitwy. To, co nowego jest, to tylko tyle, tu nie jestem ekspertem, ale widziałem, że jakieś hipersoniczne pociski Cyrkon, które w 7 minut dolatują z Krymu do Kijowa, spadły na Kijów. No ale to nie jest jakieś wielka Wunderwaffe. Co Rosja może zrobić konkretnie Ukrainie? Jaką krzywdę, jeżeli uzna, że ona jest odpowiedzialna za ten zamach?
No, oczywiście myślę, że to będzie jak gdyby próba budowania wobec również Zachodu pewnego przekazu, że my nie jesteśmy już zobligowani do ograniczania się w jakimkolwiek prawie wojny, że możemy tak naprawdę ostrzeliwać budynki administracji państwowej, że możemy chcieć zabić Zełenskiego, przywódcę przedstawicieli ukraińskich władz. Zresztą to na dniach chyba Bortnikow powiedział, że szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Budanow jest uzasadnionym celem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, prawda? Więc myślę, że to będzie taka próba delegitymizacji zupełnej Ukrainy, ale przede wszystkim no, to, co będzie Rosja próbowała robić, to ja myślę, że tego lata będzie chciała przesunąć troszeczkę linię frontu, będzie chciała osiągnąć jakiś sukces, który pozwoli im potencjalnie wejść w negocjacje z nową administracją w Stanach Zjednoczonych na początku 2025 roku i mieć silniejsze karty.
No tak, przypomnę, że Budanowi to już żony truli. Podobno było kilka prób zabicia Budanowa, szefa wojskowych służb ukraińskich, i w ogóle ten atak na Kijów, podobno rakieta jedna leciała na kierownictwo SBU. A przypomnę też, chyba to 3 tygodnie temu było, proszę mi poprawić, panie doktorze, że się mylę, że kiedy razem z premierem Grecji chyba Zełenski był w Odessie, też rakieta tam spadła o 300 metrów od nich i zaniepokoiło mnie stwierdzenie Miedwiediewa, który powiedział, że de facto trzeba wymordować kierownictwo polityczne Ukrainy. Czy spodziewa się pan tego typu może uderzeń? Odcięcie głowy?
Znaczy, no, na pewno nie wykluczam podejmowania tego typu działań w ramach takiej delegitymizacji Ukrainy, bo to jest na użytek wewnętrzny też potrzebne do tworzenia przeświadczenia, że Ukraina nie ma prawa do istnienia, prawda? No, chociaż no, to, co jest wiadomo najważniejsze z punktu widzenia rosyjskiego, to sparaliżowanie ukraińskiej gospodarki. To znaczy to, co się działo przez ostatni tydzień, czyli ataki rosyjskie na infrastrukturę energetyczną, one były, ja nawet bym zaryzykował twierdzenie, że nie wiem, czy nie były najmocniejsze od początku wojny w ciągu ostatnie dwa lata. Bardzo jakby dotyczyły one nie tylko zarówno infrastruktury tej wytwórczej, czyli elektrownie cieplne, elektrownie wodne, również całego systemu przesyłowego. Straty są olbrzymie. W niektórych miastach ukraińskich zabrakło prądu awaryjnie, on jest importowany teraz z Polski, z państw Unii Europejskiej. Mówi się, że ten jeden nocny atak kilka dni temu, 5 dni temu spowodował szkody ponad 100 milionów dolarów. Nawet nie w pieniądzach rzecz. Problem jest taki, że w przypadku na przykład Zaporowskiej Elektrowni Wodnej tamtejszy jej dyrektor twierdzi, że kilka lat będzie potrzebne, aby odbudować potencjał produkcyjny, ponieważ tutaj brakuje, no trzeba na zamówienie różne części robić, więc myślę, że to Rosjanie oczywiście w tym kierunku będą szli. Szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że zaczęli to robić 20 marca, a ja się szczerze mówiąc spodziewałem, że tego typu koncentracja na atakach na infrastrukturę energetyczną, ona będzie przeprowadzana wcześniej, w czasie sezonu grzewczego. To się oczywiście tam częściowo też działo, ale w nie takiej skali. To co tym razem się Rosjanom udało, to że oni była długa przerwa, oni zgromadzili siły, środki i zaatakowali z powietrza Ukrainę olbrzymią ilością i dronów, i rakiet, i to troszeczkę, no nie powiem sparaliżowało, ale to troszeczkę spowodowało, że ukraiński system przeciwrakietowy okazał się niewydolny i w dużym stopniu nieskuteczny.
No dobrze, to jeżeli mówimy o tym w zamachu i tym, co, jakie są jego skutki, to mam dwa pytania jeszcze. Pierwsze to jest takie, że kiedy doszło do zamachu w nocy, wielu komentatorów się pospieszyło i twierdzili, że to jest powtórka z wysadzenia bloków, chyba w 1999 roku przez FSB, to na pewno prowokacja FSB. Ja byłem trochę zaskoczony, że tak szybko tego typu tezy padają. Potem się okazało, że to ISIS się do tego przyznał, no ale teraz znowu, panie doktorze, wraca wersja o rosyjskiej prowokacji na podstawie zdjęć, które są wrzucane do internetu, i wygląda na to, według tych zdjęć, że jeden z oficerów FSB, który potem aresztował tych terrorystów, znajdował się na sali w trakcie tego ataku. Nie wiem, czy pan widział, to jest analizowany jest jego zegarek, twarz, oczy. I pytanie, czy to jest jakaś akcja, tym razem może dezinformacyjna, ukraińskich służb? Czy rzeczywiście coś może być na rzeczy? Czy to po prostu zbieg okoliczności, że ten człowiek był w tych dwóch miejscach?
Tutaj są to, gdyby nie jesteśmy w stanie tego przesądzić, tak jak i do końca nigdy nie jesteśmy w stanie przesądzić, w jakim stopniu rosyjskie służby, nawet jeżeli nie spowodowały i nie stały za zamachem, to mogły go prowadzić przez jakiś czas i mogły uznać, że nie należy mu przeciwdziałać. Natomiast akurat w tym przypadku to ja bym raczej oceniał po wydarzeniach, które nastąpiły później. Proszę zobaczyć, jaki chaos wdarł się w przekaz rosyjski. Jak zupełnie Rosjanie są nieprzygotowani, jeżeli zgodzimy się, że główną intencją rosyjską jest obarczenie odpowiedzialnością Ukrainy oraz państw Zachodu. Proszę zobaczyć, jak brakuje pomysłów narracyjnych, jak to nie złapano żadnego obywatela ukraińskiego, jak to nie mają żadnych twardych dowodów, mają zresztą pan sam to powiedział, prawda? Mają jakieś takie kompletnie pustosłowie ze strony Putina, Patruszewa, Bortnikowa i innych. Jeżeli służby rosyjskie by ten zamach prowadziły, albo sprowokowały tym bardziej, no to w sposób oczywisty byłyby świetnie przygotowane do odkrycia i ujawnienia światu śladu ukraińskiego. Tego nie ma i na razie się jeszcze nie pojawiło, a nawet jak się pojawi w najbliższych dniach, bo pewnie się pojawi, to będzie już coraz mniej przekonujące, prawda? Rosjanie troszeczkę stracili ten pierwszy tydzień, kiedy ich narracja mogła być efektywna, skuteczna i dotrzeć choćby do własnej opinii publicznej.
Tak, to widać po tym, że Putin bardzo długo zwlekał z tym swoim wystąpieniem. Widać, że się zastanawiał, co powiedzieć. Gdyby to było przygotowane z góry, to by od razu mógł wystąpić i jeszcze w nocy tam zwalić winę na Ukrainę. Ale drugie pytanie, które chciałem panu zadać a propos skutków zamachu, to jest to, że działania rosyjskich służb są coraz szersze. Po pierwsze, coraz więcej ludzi jest aresztowanych. Aresztowano jakąś rodzinę, która sprzedała terrorystom tego słynny samochód białe Renault. Widzieliśmy w sądzie jakiegoś takiego starszego pana, też muzułmanina z taką patriarchalną brodą za szybą. Wiem, że aresztowano też ludzi, którzy im mieszkanie podnajęli. Oni wszyscy tłumaczą, że myśmy nic nie wiedzieli o zamiarach tych terrorystów, ale ewidentnie widać, że część działań represyjnych Rosji po prostu kierowana jest w stronę muzułmańskiej społeczności Moskwy i całej Federacji Rosyjskiej. Czy spodziewa się pan tutaj problemów? I tak, to jest duży problem dla Rosji, ta społeczność, czy teraz się nasili?
Te działania, o których pan mówi, to one wszystkie mają charakter defensywny, w tym rozumieniu, że one pomagają FSB zachować twarz i pokazać, że starają się kontrolować proces. Natomiast no tutaj ja nie widzę jakiejkolwiek pewnej strategicznej nici, która by prowadziła do czegoś. Znaczy oni są troszkę bezradni. To jest moje spostrzeżenie. Natomiast no problem radykalizmu islamskiego w Federacji Rosyjskiej, muzułmanów, którzy mieszkają, są traktowani, czują się jako obywatele drugiej kategorii, jest problemem ważnym od lat obecnym, nasilającym się, który na skutek wojny rosyjsko-ukraińskiej on troszeczkę zszedł na dalszy plan. My o tym rzadko kiedy rozmawiamy, rzadko kiedy się pojawiają artykuły na ten temat i pojawia to się w debacie publicznej. I ten problem się nasilił w ostatnich latach, dlatego że skończył się eksport, przepraszam za słowo, radykałów islamskich do Syrii. Znaczy przez wiele lat rosyjskie służby sprzyjały temu, aby radykałowie rosyjscy z Kaukazu Północnego, czy imigranci z Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, żeby oni, jak już się zradykalizowali, to aby pojechali gdzieś tam do Syrii i zginęli w oddziałach Państwa Islamskiego. I to było, bo to był bilet w jedną stronę. Ci ludzie już nie wracali. To była taki sposób troszeczkę pozbycia się problemu. Dzisiaj, gdy głównie dzięki Rosji pozycja Asada jest silna, gdy państwo islamskie w Syrii zostało właściwie pokonane, no to nie ma co z tymi ludźmi robić. Oni siedzą, oni się frustrują w Rosji, oni mają głębokie problemy z społeczno-gospodarcze. Oni za naprawdę niewielkie pieniądze są gotowi do wszystkiego. Szukają pewnego pomysłu na życie i pewnej idei i jak gdyby gdzieś, gdzie się będą czuli zrozumialni, potrzebni i tak dalej. I oni trafiają do różnych wspólnot radykalnego islamu, mieszają się ze sobą. Początkowo zawsze ten radykalizm był większy na Kaukazie Północnym, mniejszy był w Azji Centralnej, więc tak naprawdę Kaukaz Północny, narody Dagestanu, z Czeczenii, z Inguszetii, oni uczyli radykalizmu Uzbeków czy Tadżyków, którzy trafiali również do pracy w Moskwie. Teraz to się jakoś tam wymieszało i rzeczywiście oni są również gotowi do współpracy z tym, co zostało po państwie islamskim, no bo to, ten zamach przeprowadzony został przez państwo islamskie w Afganistanie, które zresztą jest w konflikcie z talibami, które walczy o istnienie, walczy o sponsorów. Nie po to państwo islamskie robi zamach w Moskwie, aby dzisiaj sobie pozwolić na to, aby FSB powiedziała nie, to nie wy, to wszystko Ukraińcy. Oni po to robią zamach, aby uzyskać więcej ludzi, którzy zaczną się do nich garnąć i więcej pieniędzy na swoją działalność.
Tak, a to na to chyba się nakładają, panie doktorze, takie czyste napięcia społeczne. Wiem, że w dużych miastach w Rosji przybysze z Kaukazu i z tych wszystkich krajów kończących się na stan są po prostu bardzo, bardzo nielubiani przez Rosjan słowiańskiego pochodzenia. Dochodzi do rozmaitych bójek. W wojsku to jest podobno potworny problem. A ja też pamiętam, że jak była ta atak terrorystyczny Hamasu w Izraelu, to jeden z samolotów, który miał lądować w Tel Awiwie, wylądował, nie wiem czy pan pamięta, właśnie w jakimś miejscu w Rosji muzułmańskim. I po prostu rozeszła się wieść po tym miejscu, że Żydzi są w samolocie i tam po prostu ludzie biegali po płycie lotniska i chcieli
to. To było chyba w Machaczkale, w stolicy Dagestanu.
No. I rosyjskie służby ledwo sobie wtedy z tym poradziły. To pokazuje, że ta Rosja siedzi na beczce prochu. Nomen omen.
Tak, oczywiście, że tak. Nie mają Rosjanie, władze rosyjskie, pomysłu, jak adresować, jak zmniejszać ten poziom frustracji społecznej, tego, że oni są rzeczywiście obywatelami drugiej kategorii. Z drugiej strony oni są potrzebni, no, oni wykonują pracę, oni są zatrudniani, czy to na budowach w wielkich rosyjskich miastach, czy w inny sposób, więc jeżdżą jako taksówkarze, sprzątają i tak dalej, zakładają własne knajpy czasami, no ale oni są, to jest pewien systemowy problem, przed którym stoi Rosja. Teraz taki ciekawy, troszeczkę na marginesie pomysł, na który wpadły władze rosyjskie, to jest to, że ci imigranci z Azji Centralnej, oni są przesiedlani na przykład na tereny okupowane Ukrainy. Bardzo wielu ich zostało przesiedlonych do Mariupola na przykład, z którego dzisiaj Rosjanie starają, który Mariupol zburzony w pierwszym roku wojny, który dzisiaj Rosjanie odbudowują nakładem dużych środków, no bo jest to taki jak gdyby propagandowy cel i w to inwestują, ale również oczywiście przywożą Uzbeków czy Czeczenów, czy ludzi z Dagestanu, po to, no bo to są tacy ludzie, którzy będą wierni wobec państwa rosyjskiego, znaczy wierni, nie będą w żaden sposób wspierać ukraińskiej redenty tam.
No tak, będą wierni, dopóki ktoś nie ogłosi dżihadu świętego przeciwko Rosji.
No właśnie dlatego się tak zawahałem troszeczkę z użyciem tego słowa wierni, no ale w każdym razie będą wierni doraźnie, jeżeli chodzi o bycie pewnym instrumentem deukrainizacji terenów okupowanych.
Oczywiście, no w tym sensie, że na pewno nie pójdą do rosyjskiej, do ukraińskiej armii i obca jest im ukraińska idea niepodległościowa. To jest oczywiste, to jest taki trochę człowiek sowiecki, wykorzeniony, którego tam można gdzieś przerzucić i tak to wygląda. Natomiast ten numer z demolką miasta, potem jego odbudowaniem, to Rosjanie już przerobili w Groznym w Czeczenii.
Groznym, no oczywiście.
Które teraz tak, wygląda tak, dlatego, dużo lepiej, mówiąc tak się szczerze, niż wcześniej. Nie?
Tak, no bo to troszkę takie jest myślenie, prawda, że jak gdyby ten walec rosyjski jedzie bardzo powoli, ale jakby Bachmut czy Mariupol czy Awdijiwka, czy inne miasta zajmowane powoli, stopniowo przez Rosję, one są tak naprawdę zajmowane nie miasta, tylko ruiny tych miast. Z pewnym założeniem, że ludzi nie trzeba, ludzi się przywiezie, odbuduje, a ziemia zostaje nasza i to, co zajęliśmy, nigdy już nie oddamy, zawsze będzie rosyjskie, ponieważ piszemy do konstytucji, przywieziemy broń jądrową i kto będzie odważny, aby nam to odebrać.
No tak, tak. Metoda faktów dokonanych. I ostatnia już sprawa a propos zamachu. To taka kuriozalna ciekawostka, ale też dużo mówi. Ten nóż, którym komandos rosyjski obciął ucho jednemu z podejrzanych Tadżyków, został wystawiony na aukcji i poszedł za 100 tysięcy dolarów. 500 000 złotych prawie.
Na osobną rozmowę na temat nihilizmu, jaki funkcjonuje w Rosji i tego nihilizmu, który jest takiej amoralności absolutnej, która jest wspierana przez ten reżim, prawda? To jakby znaczna część, wrażenie, że znaczna część wsparcia Rosjan wobec wojny zaborczej na Ukrainie, ona właśnie trochę taka jest zbudowana na takim nihilistycznej logice kibola, który dopinguje moją drużynę, który ulega pewnym emocjom związanym z propagandą, która mówi, my dobrzy, wszyscy inni źli, a wobec złych możemy sięgać po dokładnie wszelkie metody. Możemy zrównać miasta z ziemią, możemy złapać jakiegoś zbrodniarza i zrobić na nim samosąd, uciąć mu ucho i kazać je zjeść. No takie, to jest coś, co jest pewnie jakoś też tam zakorzenione bardzo głęboko w rosyjskiej kulturze politycznej, ale które jest wykorzystywane bardzo cynicznie przez reżim Putina do konsolidacji własnego społeczeństwa. Więc to znaczy z naszej perspektywy te działania, prawda, z tym nożem, z tym uchem, z tym wszystkim, to jest coś nie do pomyślenia, coś w ogóle wychodzi poza krąg nasz cywilizacyjny, a myślę, że z punktu widzenia technologów politycznych, którzy siedzą na Kremlu, biją brawo, zacierają ręce i mówią właśnie tak, to właśnie tego potrzebujemy, żeby konsolidować znaczną część społeczeństwa wokół siebie, wokół tej wojny i budować mentalność kibolską.
No tak, i to jest też takie ludzie wściekli, naród wściekły, że do czegoś takiego doszło, no to proszę, chociaż taka prosta zemsta się dokonuje, bo my tu upokarzamy tych podejrzanych, podkreślam, bo przecież na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to ci ludzie. Natomiast ja tak pół żartem chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie ktoś kupił ten nóż jako inwestycję, no bo za jakiś rok może ona będzie warta 200 tysięcy dolarów, natomiast problem polega na tym, że gdybym ja był kupującym, to bym się bał, że ten facet mnie oszukał, że mi wysłał inny nóż, bo przecież takich noży można sprzedać 10, bo to jest masowa produkcja. Skąd dowód?
Jak elementy muru berlińskiego sprzedawane przez 30 lat po jego zburzeniu, tak?
Tak, ktoś powiedział kiedyś a propos tego, że gdyby te wszystkie sprzedane elementy złożyć, to by ten mur cały świat
objął. Byłby nie jak mur berliński, ale mur chiński.
Tak, 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 tak. I to tak. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o zamach. Będziemy oczywiście obserwować to, jak Rosja będzie wykorzystywała to i jak będzie dalej toczyło się to postępowanie. Natomiast mamy, i to jest trzecia sprawa, o którą chciałem pana zapytać, interesującą dyplomatyczną aferę w Polsce. Przez 39 sekund w naszej przestrzeni powietrznej była rakieta, i polski MSZ, rakieta rosyjska, polski MSZ wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej pana Andrzejewa do na dywanik. Andrzejew odmówił, ponieważ jak się okazało 4 marca tego roku ambasadorzy, między innymi polski ambasador Unii Europejskiej, odmówili przyjścia do MSZ-u rosyjskiego, chyba Nawalnego wtedy wchodziło. Więc Rosja zastosowała, co ciekawe, dyplomatyczne prawo retorsji i symetrycznej odpowiedzi. Ale co teraz może zrobić Polska? Czy wspinamy się na drabinie eskalacyjnej i nie wiem, jakiś protest dyplomatyczny? Niektórzy mówią wyrzucić ambasadora. Co teraz się będzie działo w tej sprawie?
Chodziło, o ile dobrze pamiętam, o to, że dyplomaci Unii Europejskiej zostali wezwani przed wyborami prezydenckimi w Rosji, aby być prewencyjnie skrytykowani za to, że wkładają w nas rosyjskie sprawy. Unia Europejska podjęła decyzję o nieprzyjściu, więc troszkę Rosjanie, którzy bardzo rygorystycznie zawsze przestrzegają zasady wzajemności w kwestiach dyplomatycznych, podjęli decyzję, żeby rosyjski ambasador w Warszawie nie przyszedł do MSZ-u, to problem jest taki, znaczy formalnie nie jest to element prawa dyplomatycznego, to nie jest to zapisane w konwencji wiedeńskiej, to nie jest element twardego zobowiązania państwa, natomiast jest to bardzo przestrzegana praktyka dyplomatyczna, że jak gdyby reprezentant państwa jest wzywany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego, to w sposób oczywisty przychodzi. Bardzo często to państwo przyjmujące robi to w sposób złośliwy, wyznacza tym ambasadorom terminy niedogodne, nie wiem, tam w niedzielę o 7 rano na przykład się stawiają ambasadorzy i rosyjski ambasador powielokroć się w różny taki sposób stawiał, są przyjmowani na korytarzach, nie proponuje im się herbaty i krzesła, dostają notę, potem dostają kamery, no to wiadomo, że to jest taki element wykorzystywany ze wzajemnością w praktyce dyplomatycznej jako coś, co ma wyrazić niezadowolenie państwa przyjmującego wobec zachowania innych partnera. Natomiast to problem, odpowiadając na pana pytanie, znaczy, bo oczywiście możemy potraktować to jako zniewagę i możemy pana ambasadora się pozbyć. Ja myślę, że on już tutaj zdecydowanie za długo siedzi, bo on już 10. rok jest ambasadorem rosyjskim w Warszawie. Tylko oczywiście wiemy dobrze, że tego typu krok spowoduje, że ambasador Krajewski, który jest naszym ambasadorem w Moskwie, może już pakować walizki, będzie musiał wrócić do Warszawy i przez wiele miesięcy albo lat nie będziemy mieli ambasadora w Moskwie. No i to jest pytanie, czy nam na tym zależy. Z jednej strony ktoś powie, ale i tak on nie jest przyjmowany w MSZ-cie, czy jak gdyby i tak nie jest przyjmowany przez rosyjski establishment. No ale proszę pamiętać, że ambasador robi jeszcze jedną rzecz, to znaczy on utrzymuje kontakty w korpusie dyplomatycznym. On się spotyka z ambasadorami innych państw, którzy są akredytowani w Moskwie i on ma wpływ troszeczkę na kształtowanie agendy, na kształtowanie zachowań właśnie na przykład na to, czy tutaj pójdziemy do MSZ-u, czy zbojkotujemy rosyjskie MSZ, czy będziemy się zachowywać w taki czy w inny sposób. Brak ambasadora, zastąpienie ambasadora tymczasowym ambasadorem, czyli chargé d'affaires, powoduje, że ten chargé d'affaires w korpusie jest traktowany od razu nieporównywalnie słabiej, jego głos jest gorzej słyszany, bardzo często nawet nie jest zapraszany na różne spotkania, więc to jest taki trudny dylemat, czy tolerować tutaj rosyjskiego ambasadora i utrzymywać swojego ambasadora w Moskwie, czy uznać, że to wszystko nie ma sensu, podziękować panu Andrijewowi, ale również wycofać naszego ambasadora, bo takie będą konsekwencje.
No oczywiście, że to by tak się skończyło, to zgadzam się z panem w 100%. Ja uważam, że zostawić, bo zawsze warto sobie zachowywać w dyplomacji. W dyplomacji się rozmawia z każdym, bo ja kiedyś, teraz właśnie była ta dyskusja, część internautów mówi, wyrzucić ambasadora Rosji z Polski. Pytanie dlaczego? No bo Rosja zabija ludzi. No to przepraszam bardzo, na tej zasadzie to by trzeba było całkiem sporą część korpusu dyplomatycznego z Polski wykopać na czele z ambasadorem Izraela. Jakoś nikt o tym nie myśli. Trzeba zostawić sobie, myślę, panie doktorze, jakąś możliwość utrzymywania polskich wpływów tam, na przykład jak będą w przyszłym roku rozmowy pokojowe. Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie będą w nich odgrywali jakąś w zakulisowych tych rozmowach rolę w Moskwie, a my nie, bo się obrazimy.
No. No, myślę, że i tak jakby roli tam wielkiej nie będziemy odgrywać, bo Rosja nie będzie zainteresowana rozmową z nami. Natomiast to trochę tak, znaczy też musimy sobie zachowywać pewne karty, jeżeli mówi pan o tej eskalacji w zanadrzu, prawda? Nie wiemy, co się jeszcze wydarzy, być może przyjdą chwile, gdy pozbycie się rosyjskiego ambasadora będzie dużo bardziej potrzebne, czytelne jako głos naszego sprzeciwu. I tyle. To jest trudny, to jest bardzo trudny, bym powiedział, trochę taki nawet techniczny wybór, kiedy pewnie pozostaniemy bez i polityczny, rzecz jasna, bez ambasadorów. Natomiast no tak, dyplomacja jest od tego, aby rozmawiać, ale dyplomacja jest również, znaczy rozmowa jest narzędziem dyplomacji, tak jak czasami odmowa rozmowy jest narzędziem dyplomacji. To też proszę pamiętać, że czasami silniejszy przekaz polityczny jest pan w stanie adwersarzowi przekazać poprzez brak rozmowy niż poprzez rozmowę. Więc to są bardzo trudne decyzje i myślę, że są zarówno argumenty na tak, jak i na nie, jeżeli chodzi o to, czy utrzymywać rosyjskiego ambasadora w Warszawie, czy też nie.
Ja tylko chciałem do tego dodać, że ja uważam w ogóle, że Polska jako członek rozmaitych międzynarodowych instytucji, takich jak Unia Europejska czy NATO, powinna działać zespołowo, nie być świętszym od papieża. I ja bym naszego ambasadora z Rosji wycofał dopiero, kiedy wyjedzie amerykański, brytyjski, francuski, niemiecki, kto tam jeszcze. A nie ładować samemu niepotrzebnie się na czoło, szczególnie, że my zawsze ponieśliśmy większe ryzyko niż na przykład, nie wiem, Holendrzy czy Hiszpanie. No.
Myślę, że to jest jeden ważny jeszcze tak na gdyby element, znaczy w interesie Rosji zawsze jest izolowanie Polski oraz mniejszych państw europejskich tak, aby osłabiać nasz proces decyzyjny w ramach NATO czy Unii Europejskiej, prawda? Aby powiedzieć, no tak, no z Niemcami, z Francuzami to od biedy jesteśmy w stanie się dogadać, ale pod warunkiem, że tam przy stole nie ma żadnych Polaków, bo Polacy widzicie, jak się zachowują. I to jest pewien dla nas kłopot, to znaczy jak się zachowywać, to znaczy jak uniemożliwić tę rosyjską grę, a jednocześnie nie zamieniać się, jakby, a jednocześnie jak pryncypialnie bronić naszych interesów i wartości. I to jest także dość trudny niekiedy dylemat oddziaływania. Znaczy, to jest tak, znaczy, politykę wobec Rosji robi się nie tylko w Rosji, a może nawet nie przede wszystkim w Rosji, ale robi się na forum instytucji zachodniej, bo tam jesteśmy w stanie wpływać na sankcje, tam jesteśmy w stanie wpływać na zakres pomocy dla Ukrainy, tam jesteśmy w stanie wpływać na wspólne stanowisko. W Moskwie, jak mówię, nasz ambasador przede wszystkim musi zabiegać o kontakt z korpusem dyplomatycznym, również na przykład państw globalnego południa i ich przekonywać do naszych racji, prawda? Tych ambasadorów, którzy są akredytowani w Moskwie i być może brakuje im troszkę innej naszej polskiej, europejskiej perspektywy.
No oczywiście. Nie ma powodu, żeby się pozbawiać takiego ważnego narzędzia, jakim jest polski ambasador w Moskwie. To teraz ja ze zgrozą muszę powiedzieć, panie doktorze, że patrzę na zegarek. Nasz czas nieubłaganie dobiega końca i jeden temat nie został przez prawie w ogóle poruszony, czyli sytuacja na froncie. Więc może króciutko, na sam koniec dwa pytania do tego. Pierwsze, no to wielu ekspertów mówi o tym, że Ukrainie nie tylko brakuje broni, o czym wiedzą wszyscy, bo brakuje artyleryjskich pocisków, ten cały pakiet pomocy w Kongresie USA ugrzązł, ale brakuje ludzi. I wrzucił pan wczoraj bardzo intrygujący diagram, który pokażemy państwu teraz na ekranie. Proszę powiedzieć, bo on wywołał spore zainteresowanie internautów, co widzimy na tym obrazku.
Więcej w wojnie przeciwko Rosji walczą Ukraińcy, którzy mają więcej niż 27 lat. Mobilizowani są wyłącznie ludzie ponad 27 rok życia. To powoduje, że walczą 40-latkowie, że średnia wieku żołnierza ukraińskiego zbliża się do 40 lat. Osoba w tym wieku, ona gorzej znosi trudy wojny. Ci ludzie, niektórzy zginęli, niektórzy są ranni, niektórzy wymagają po prostu odpoczynku, potrzebują zmiany, potrzebna jest i Ukraina od wielu miesięcy rzeczywiście toczy tę dyskusję na temat mobilizacji, na temat dodatkowych żołnierzy. Mówi się o obniżeniu właśnie wieku poborowych, no tylko to, co ja dałem na swoim koncie twitterowym, no to pokazuje piramidę wieku, to znaczy pokazuje, że dwudziestokilkulatków na Ukrainie jest bardzo mało, dlatego że to są te dzieci, które się urodziły albo nie urodziły właśnie w koszmarnych dla Ukrainy latach kryzysu lat 90. I to jest ta wyrwa demograficzna. To znaczy Ukraina dzisiaj płaci, w czasie wojny płaci koszt tego, że w latach 90. weszła w gigantyczny kryzys demograficzny. Młodych mężczyzn, 20-kilkuletnich jest bardzo mało. Bardzo wielu ich wyjechało również do Polski, do Unii Europejskiej. Sporo ich siedzi po domach, chowa się, aby nie zostać złapanym na ulicy i nie dostać biletu do armii. No to mówię o tych ponad 27 lat, rzecz jasna, no bo tylko ci są dzisiaj mobilizowani. Natomiast no, to jest też taki wielki dylemat, to znaczy zmniejszenie wieku mobilizacji grozi tym, że ta wyrwa się jeszcze pogłębi, że te braki, one będą jeszcze, że to będzie całe stracone pokolenie, co jest również jakimś tam zagrożeniem nie tylko gospodarczym, ale również demograficznym, dotyczącym przyszłości Ukrainy, no bo ta odwrócona piramida, którą pan redaktor pokazał, to ona jest no czymś koszmarnym w długiej fali w perspektywie najbliższych lat dla państwa ukraińskiego.
No tak, to jest już spirala, z tego się nie da wyjść, bo skoro jest mniej tych ludzi, to oni urodzą mniej dzieci, ich dzieci urodzą mniej dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc demografia bez wątpienia jest tutaj najsłabszym być może punktem.
Plus wojna, straty wojenne, plus emigracja. Znaczy nie wiemy, jak ta wojna się zakończy, już naprawdę ostatnie zdanie. Nie wiemy, jak ta wojna się zakończy. Nie wiemy, czy ta wojna przy złych warunkach pokoju, czy tam rozejmu dla Ukrainy i w tych na przykład turbulencjach wewnętrznych na Ukrainie, czy ona się nie spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z kolejną, być może już nawet wielomilionową falą ucieczki młodych ludzi, którzy uznają, że pod butem rosyjskim, czy w kraju zanarchizowanym, a takiego scenariusza wykluczyć nie można, żyć się nie da. I to jest taki scenariusz dzikich pól na Ukrainie.
Tak, powtórka z historii. To ja na sam koniec chciałem tylko pana zapytać, znowu kończymy tematem słonia sprawa Polska, bo wśród internautów jest olbrzymia debata, co zrobić z tymi młodymi Ukraińcami, którzy są w Polsce. Jest taki emocjonalny głos, który mówi, dekują się, wysłać wszystkich na front, wyłapać. Natomiast ja myślę, że trzeba podejść do tego jak zawsze w sposób chłodny, racjonalny i tu jest pasjonujący dylemat, panie doktorze, bo z jednej strony w naszym interesie jest, żeby nasz bufor, czyli Ukraina się utrzymał, więc dobrze byłoby, żeby to armia się nie załamała, więc przydaliby się nowi rekruci, ale z drugiej strony na pierwszym rzędzie powinien być interes polskiego biznesu. Jeżeli się wyprowadzi teraz kilkaset tysięcy młodych ludzi z polskiego rynku pracy, to wiele polskich firm po prostu zbankrutuje. Więc to nie jest w naszym interesie. Jak rozwiązać ten dylemat? Jak by pan podszedł do tej sprawy? Jak powiedzmy, któregoś dnia Ukraińcy zadzwonią do Polaków, powiedzą, dobra, robimy u was mobilizację, zgadzacie się czy nie?
No oczywiście wiadomo, że żadnej mobilizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie nawet wobec obywateli ukraińskich. Kto będzie chciał, jakby nie będziemy na siłę wyrzucać tych, którzy mają prawo pobytu. W moim, jakby w polskim interesie zgadzam się, jest, żeby ci Ukraińcy młodzi, dynamiczni na rynku pracy polskim byli. W naszym interesie jest również dobra polityka adaptacyjna, integrująca ich w polski system szkolnictwa, naukę języka polskiego, też abyśmy sobie nie generowali pewnych potem napięć społecznych w jakiejś perspektywie i przyglądałbym się polityce niemieckiej. Niemcy dużo robią, aby Ukraińców, którzy znaleźli się w Polsce, przyciągnąć do siebie, aby ich przyjąć i pytanie jest, na ile Polska będzie konkurencyjna wobec państw Europy Zachodniej, które z dużą bezwzględnością mogą przejść do polityki przyciągania do siebie ukraińskich emigrantów.
To bardzo ciekawy wątek. Musimy, panie doktorze, się umówić, żeby o tym, mam wrażenie, osobny odcinek zrobić.
Absolutnie. To jest jakby niezwykle istotny wątek również z perspektywy polskich interesów, prawda? I jak gdyby pewnego kształtowania całościowej polskiej polityki demograficznej.
Konkurencja między Polską a Niemcami o ukraińskich pracowników. To ciekawy front. Moim i państwa gościem był pan dr Adam Eberhardt. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, kłaniam się.
Bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję tym, którzy zdecydowali się na wspieranie historii realnej, czy to na Patronite, czy na YouTubie. Dzięki państwa wsparciu możemy przygotowywać 4 odcinki w tygodniu i w ogóle możemy działać. Bez tego byłoby z historią realną krucho, także zachęcam wszystkich, którzy nie wspierają, do wspierania. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki Red Is Bad i książki. Między innymi Wojna Ukrainy, Wojna o Świat, nowa książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, z autografami. I z autografem możecie też Państwo już zamawiać książkę Jacka Bartosiaka, nową książkę Zapiski w przededniu wojny. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla rekina i Surfsharka, fantastycznej sieci VPN, która jest partnerem dzisiejszego wydania Historii Realnej. Kciuk dla Zarysu, Fundacji Zabrza, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, Biblioteki Cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.